Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry w jednej wierze, kiedy w Ewangelii czytamy dzisiaj o tym, że Jezus idąc do Jerozolimy rozmawia z apostołami, to widzimy, że apostołowie prawdopodobnie spodziewają się, że Jezus w Jerozolimie odniesie jakiś sukces, że zaistnieje, że spełni prorockie zapowiedzi. A Jezus mówi, że będzie inaczej, że będzie cierpienie, że będzie śmierć. Potem przychodzi matka synów Zebedeusza i ma taką nadzieję, że Pan Jezus załatwi jej synom jakąś dobrą posadę w Królestwie Niebieskim. A Jezus mówi, że będzie inaczej, że będą pili kielich cierpienia i męki. Potem Jezus mówi o tym świecie, który ma swoje zasady, o tym, że władza w określony sposób działa wobec poddanych i mówi, że w Jego Królestwie będzie inaczej. Wszystko inaczej, wszystko jakby w poprzek ludzkim oczekiwaniom, ludzkim pragnieniom, pragnieniom szczęścia. Każdy człowiek chce być szczęśliwy, a Pan Bóg mówi, że ta droga do szczęścia jest inna niż ta, którą mamy w głowie. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie mogłoby być tak prosto, że chcę być szczęśliwy i do tego szczęścia dążę, że przychodzi coś, co staje w poprzek moim planom, oczekiwaniom? Dzisiaj podczas nauki rekolekcyjnej chciałbym, abyśmy skupili się nad tym, w jaki sposób człowiek szuka szczęścia, z czego czerpie szczęście w takich dwóch momentach historii zbawienia: przed grzechem pierworodnym i po grzechu pierworodnym. Drodzy bracia i siostry, o tych wszystkich sprawach czytamy w Księdze Rodzaju. Księga Rodzaju w języku łacińskim nazywa się Księgą Genesis. I może nam się kojarzyć to słowo z genetyką. I dobrze, że tak sobie to kojarzymy. genetyka mówiąca o czymś najbardziej podstawowym w nas, o czymś, co nas tworzy. I Księga Rodzaju w pewnym sensie opisuje taką duchową genetykę człowieka, taki genom duchowy. Księga Rodzaju w swoich pierwszych rozdziałach nie opisuje historii, nie opisuje faktów, ale opisuje pewne procesy, które w nas się dzieją. To jest księga o nas. I co takiego w tej genetyce duchowej człowieka odkrywamy? Po pierwsze to, że wyszliśmy z Bożych rąk, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga i na podobieństwo Boga, że w jakiś sposób jesteśmy do Boga podobni. I potem Księga Rodzaju opisuje to, że pierwotnie człowiek ma intymną relację z Bogiem, bardzo bliską, głęboką. I to autor Księgi Rodzaju opisuje w tym obrazie Boga, który się przechadza po ogrodzie rajskim i który rozmawia z ludźmi, których tam umieścił. Co jeszcze z tego obrazu Księgi Rodzaju wynika? Że relacja człowieka z człowiekiem również jest bliska, dobra, to jest miłość. Tak jesteśmy stworzeni. Drodzy bracia i siostry, człowiek w raju to jest ktoś, kto jest niejako podłączony do Boga, który ma od Boga wszystko i czuje się w pełni przez Boga zaspokojony. Ma od Boga poczucie bezpieczeństwa, ma od Boga poczucie bycia kochanym, wartościowym, ma od Boga życie. To jest tak, jakbyśmy mieli jakiegoś takiego dobrego znajomego, który nam może wszystko załatwić i dzięki tej znajomości czujemy się bardzo bezpiecznie. To jest ktoś, kto wszystko może. Pamiętamy zapewne jeden z dobrych polskich filmów, który był taką karykaturą, a właściwie zapisem tej karykatury, która wydarzyła się w czasach PRL-u. Chodzi o film Stanisława Barei, Alternatywy 4, komedia, która dla tych, którzy żyli w tych czasach, nie była do końca komedią, ale pokazywała pewne procesy, które rzeczywiście wtedy funkcjonowały. I był wśród bohaterów tego filmu Jan Winnicki, człowiek wysoko postawiony, prawdopodobnie gdzieś tam we władzach, mający ogromne wpływy, mieszkający również na tytułowym osiedlu. I był taki moment, kiedy jednemu z bohaterów wręczył swoją wizytówkę. Zbliżenie kamery pokazało, że na wizytówce były tylko dwa wyrazy, jego imię i nazwisko. Jan Winnicki. To był ktoś tak potężny, tak wpływowy, że tam nie musiało być nic więcej. Jak ktoś znał Jana Winnickiego, to mógł się czuć bezpiecznie. Człowiek w raju miał nieskończenie bardziej takie poczucie, bo znał Boga, bo miał relację z tym, który zapewniał mu wszystko. Człowiek w raju żył słowem Boga. A co to było za słowo? To było słowo: możesz korzystać ze wszystkiego z wyjątkiem jednego. Słowo Bożego pozwolenia i Bożego zakazu. To było słowo życiodajne, bo przestrzegając tego słowa człowiek naprawdę żył. I miał świadomość, że to nie on ustala reguły, bo nie jest stwórcą. Jest tylko człowiekiem i musi podporządkować się Bogu Stwórcy. Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy mieli możliwość przeniesienia się w tę rzeczywistość raju przed grzechem pierworodnym i możliwość rozmowy z Adamem, pierwszym człowiekiem. Jego imię jest symboliczne. Polskie słowo Adam pochodzi od hebrajskiego hadam, co znaczy ten, który jest stworzony z ziemi, ten, który mieszka na ziemi. To jest tak naprawdę ktoś, kim mógłby być każdy z nas. Opowieść o Adamie to jest opowieść o każdym człowieku, o każdym z nas. Gdybyśmy mogli takiego Adama spotkać i zapytać go: Adamie, powiedz nam, czego ty potrzebujesz do szczęścia? czego potrzebujesz, aby być szczęśliwym, zadowolonym ze swojego życia, to Adam odpowiedziałby w całej szczerości i prostocie: do szczęścia potrzebnym jest tylko i wyłącznie Pan Bóg. I to jest prawda. Człowiek przed grzechem pierworodnym miał takie doświadczenie, że do szczęścia potrzebny był mu tylko i wyłącznie Pan Bóg. A gdybyśmy dzisiaj na to pytanie my spróbowali odpowiedzieć, co mi jest potrzebne do szczęścia dzisiaj? Zdrowie, pieniądze, praca, rodzina, bliscy, dobre imię, jakieś wpływy. Pewnie ta lista byłaby dosyć długa. Dlaczego tak jest? Dlaczego człowiek w raju przed grzechem mówi szczerze, że do szczęścia potrzebuje tylko Boga, a my dzisiaj, ludzie wierzący, ludzie będący w Kościele, mamy taką długą listę życzeń, spraw, od których warunkujemy nasze szczęście? Co takiego stało się pomiędzy tym momentem w raju, a tym dzisiaj? Drodzy bracia i siostry, człowiek jest stworzony tak, że do szczęścia jest mu potrzebny tylko i wyłącznie Pan Bóg. Jeśli czujemy to inaczej, jeśli mamy inne myśli, pragnienia, oczekiwania, to znaczy, że doświadczamy w sobie tego, co nazywamy skutkami grzechu pierworodnego. I to nie jest sytuacja zaplanowana przez Pana Boga. To nie jest plan Pana Boga dla naszego życia. Jak to się stało, że ta sytuacja Adama, ta pierwotna sytuacja, zmieniła się w naszą dzisiejszą sytuację? Opisuje to trzeci rozdział Księgi Rodzaju, w którym pojawia się wąż. Wąż symbolizujący zło. I pierwsza sprawa to jest to, że zło przychodzi do człowieka z zewnątrz. To nie jest pomysł człowieka, żeby być złym, żeby czynić zło. To przychodzi z zewnątrz jako pewna propozycja. I wąż przychodzi do Ewy, pierwszej kobiety, której imię też ma wymiar symboliczny, oznacza matka wszystkich żyjących. Przychodzi do niej i zadaje jej bardzo dziwne pytanie. Pyta ją, czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu rajskiego. Czy wąż się pomylił? Czy szatan, którego symbolizuje wąż, pomylił się? Nie. Szatan jest inteligentny. Jest inteligentniejszy od człowieka. I na pewno się nie pomylił. Ale specjalnie zadał takie pytanie, żeby zaszczepić w myśleniu Ewy pewną wątpliwość. Ewa pamięta o tym, że Pan Bóg pozwolił jeść ze wszystkich drzew, zabronił tylko jeść z drzewa poznania dobra i zła. A szatan pyta, czy to prawda, że zabronił jeść ze wszystkich drzew? Co w ten sposób sugeruje szatan Ewie? Sugeruje, że Bóg nie kocha człowieka, że Bóg zabrania wszystkiego, że jeżeli zabrania tej jednej rzeczy, to tak jakby zabronił wszystkiego. Czy nie czujemy czasami też czegoś takiego, że skoro pewne rzeczy są zabronione, to znaczy, że Bóg nas ogranicza? Że Bóg nie chce, byśmy byli naprawdę wolni. To się pojawiło w pierwszych ludziach przez to przewrotne pytanie szatana. I co się dzieje dalej? Ta cała scena jest przedziwnym dramatem pierwszego grzechu. Okazuje się, kiedy wczytamy się w tekst biblijny, to Ewa zaczyna mylić drzewa. Ponieważ próbując wytłumaczyć Boga, tłumaczy wężowi, to nieprawda. Bóg zabronił nam jeść tylko z tego drzewa, które jest w środku ogrodu. I zaczyna jej się to mylić, bo Pan Bóg zabronił jeść z drzewa poznania dobra i zła. A w środku ogrodu było drzewo życia. Z tego drzewa nie było zakazu jedzenia. Ewa zaczyna mylić Boże nakazy, Boże zakazy, Boże słowo. Zaczyna jej się wszystko mieszać. Ale mówi coś bardzo ważnego, mówi coś prawdziwego w tym swoim zamieszaniu. Mówi, że Bóg zabronił jeść tego owocu, abyśmy nie pomarli. I przez to słowo pokazuje nam bardzo wyraźnie, że grzech równa się śmierć. Grzech jest śmiercią. Oczywiście nie do końca i nie zawsze śmiercią fizyczną, ale jest śmiercią duchową, egzystencjalną. Filozofia powie ontyczną. Coś w człowieku wewnętrznie umiera, kiedy popełnia grzech. Czy my tak myślimy o grzechu? Czy nie jest tak, że o grzechach myślimy bardziej w kategoriach rzeczy w sumie dobrych, ale niestety zabronionych? Jak wiele jest grzechów, o których myślimy sobie, to nawet przyjemne, to nawet fajne. Czasami aż chce się zgrzeszyć. W grzechu szukamy jakiejś ucieczki, jakiejś pociechy, jakiejś odrobiny przyjemności, ale myślimy, niestety Pan Bóg tego zabrania. Ewa widzi co innego. Ewa widzi wyraźnie, że w każdym grzechu, nawet tym niewinnym, albo tym, który wydaje się być atrakcyjny i przyjemny, jest śmierć. Jest zniszczenie, jest duchowa, wewnętrzna katastrofa. Dopóki myślimy o grzechach jako o zakazanych przyjemnościach, to się nigdy skutecznie nie nawracamy, bo może nawet się z tych grzechów wyspowiadamy, uzyskamy odpuszczenie grzechów w sakramencie spowiedzi, ale i tak przy najbliższej okazji ten grzech gdzieś tam wykorzystamy jako chwilę zapomnienia, chwilę przyjemności, pociechy. Grzech to nie jest zakazana przyjemność. Grzech to śmierć. Możemy także o grzechu myśleć bardziej prawnie, bardziej jurydycznie. Myślimy sobie, Pan Bóg wyznaczył pewne reguły. Do końca ich nie rozumiemy, ale z posłuszeństwa wobec Boga będziemy ich przestrzegać. To są przykazania, to są rozmaite zasady, według których żyjemy, które wynikają z Ewangelii. I myślimy sobie, tak jak czasami kierowcy myślą, no jestem też kierowcą i mówię o sobie, co takiego się stanie, jak na przykład pojadę trochę szybciej, gdzie jest zakaz przekraczania pewnej prędkości. Co się stanie? Czy rzeczywiście to jest takie ciężkie wykroczenie? Czy od razu ktoś zginie? Czy ktoś będzie cierpiał? No przecież nic się nie stanie. Mi się tak bardzo spieszy. Mam tyle spraw. Tyle ludzi na mnie czeka. Może nawet komuś to pomoże. Tak myślimy o tych prawach ziemskich, tych zasadach ziemskich. I czasami myślimy też tak o przykazaniach Bożych. No co się stanie, jak gdzieś tam w małej sprawie na przykład skłamie? Przecież to kłamstwo może mi w czymś pomóc, może uniknę jakichś niemiłych konsekwencji, może w czymś tam komuś pomogę. Nie widzimy w grzechu śmierci, katastrofy. Paradoksalnie widzimy w grzechu coś, co może nam nawet pomóc. I demon, rozmawiający z Ewą, mówi, to nieprawda, że umrzecie. Bóg oszukuje. Bóg was okłamuje. To nieprawda, że umrzecie. Ta katecheza demona, nie pomyliłem się, katecheza demona, czyli słowo, które próbuje zmienić nasze myślenie, bo słowo katecheza oznacza takie właśnie mówienie, które ma zmienić myślenie. Ta katecheza demona próbuje zmienić myślenie pierwszych ludzi o Bogu. Demon próbuje tak mówić o Bogu pierwszym ludziom, żeby zaczęli podważać jego intencje, żeby przestali mu ufać, żeby byli podejrzliwi wobec Boga. I niestety to mu się udaje. Udaje się demonowi zmienić myślenie pierwszych ludzi, bo Ewa jest posłuszna tym słowom węża. Łamie Boży zakaz, wyciąga rękę po zakazany owoc. Drodzy bracia i siostry, to jest historia o nas. My robimy dokładnie to samo zawsze, kiedy popełniamy grzech. Pojawia się pokusa demona, który przychodzi i mówi: zobacz, Bóg cię nie rozumie, Bóg cię nie kocha, Bóg jest jakimś potworem, a zgrzesz sobie. To ci pomoże, to ci da chwilę przyjemności, to rozwiąże twoje problemy. Kiedy idziemy za tym głosem, robimy to samo, co Ewa. I co się wtedy dzieje? Ksiądz Alfred Cholewiński, który w tych rozważaniach jest dla mnie niesamowitą inspiracją, używa takiego obrazu. Mówi, że człowiek w raju był jak roślina zasadzona w glebie, którą jest Pan Bóg. Roślina, która z gleby czerpie sole mineralne, życiodajne, ma oparcie w tej glebie. Takim był człowiek w relacji z Bogiem. Gdy złamał Boży zakaz, gdy popełnił grzech pierworodny, to stało się coś takiego, jakbyśmy wyrwali roślinę z gleby. I kiedy taka roślina jest wyrwana z ziemi, z podłoża, to prawdopodobnie za niedługi czas zwiędnie, uschnie, zgnije, przestanie żyć. I człowiek doświadczył czegoś takiego. Ludzie wygnani z raju, wyrwani z Boga, nagle doświadczyli tego, że umierają, ponieważ nie mają życiodajnej łączności z Bogiem. Przestali czuć się bezpieczni, kochani, wartościowi. Przestali czuć, że żyją. I nie mogąc żyć w takiej sytuacji, nie mogąc żyć w sytuacji śmierci, znaleźli rozwiązanie. I ksiądz Alfred Cholewiński używa tutaj obrazu doniczki. Mówi, że roślina wyrwana z gleby może być zasadzona w doniczce i wtedy przeżyje. Co jest tą naszą doniczką? W czym ja jestem zasadzony, żeby jakoś żyć? To są te wszystkie sprawy, o których dzisiaj już wspomniałem, a bez których sobie nie wyobrażamy życia i szczęścia. Tą doniczką są głównie dobra materialne, pieniądz, praca i relacje z innymi. Bycie poważanym, bycie akceptowanym, kochanym. To jest nasza doniczka. Dzięki temu czujemy się w życiu jakoś bezpiecznie, jakoś sensownie. Jest problem z tą doniczką, bo widząc w niej życie, żyjemy nieustannie w strachu, że ktoś nam tę doniczkę zabierze, zniszczy, zuboży. Kurczowo się jej trzymamy, bo widzimy w niej jedyne zabezpieczenie naszego życia. I kiedy popełniamy grzechy, to tak naprawdę ze strachu, z lęku o swoje życie. Drodzy bracia i siostry, to jest tak zwany kerygmat negatywny, czyli Ewangelia o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji, zasadzeni w doniczce i żyjący w strachu o siebie. Będziemy podczas kolejnych dni rekolekcji słuchali kerygmatu pozytywnego, czyli drogi wyjścia z tej sytuacji. Niech to słowo dzisiaj pomoże nam podjąć refleksję, jak to jest w moim życiu. Czy mogę powiedzieć za Adamem, że do szczęścia jest mi potrzebny tylko i wyłącznie Pan Bóg? Czy ta lista szczęściodajnych rzeczy, spraw, osób jest długa i żyję w strachu, że mógłbym je stracić.